W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś przepiękna pogoda za oknem, aż ciężko wytrzymać w studiu, ale tematy, które będziemy poruszać, niezmiernie ważne. Moim pierwszym gościem i Państwa również jest pan Andrzej Matys z Urzędu Miasta w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
A rozmawiać będziemy o wyborach, bo termin po długim oczekiwaniu poznaliśmy. To niedziela 28 czerwca, a więc troszkę więcej niż dwa tygodnie kampanii przed nami, a pierwsze terminy już się kończą. To nie będą wybory, które znamy od zawsze i przeprowadzone w sposób, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Trochę inna ordynacja, trochę krótsze terminy i może zacznijmy od tego pierwszego terminu, bo kto musi się spieszyć?
Muszą się spieszyć osoby przede wszystkim, które by chciały zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych, tak? Pracować w tym dniu.
Bo takowe będą.
Takowe, miejmy nadzieję, będą. Mamy zgłoszenia i miejmy nadzieję, że komisarz wyborczy w Białymstoku powoła obwodowe komisje, więc tutaj jest termin do 12 czerwca. Na zgłoszenie albo przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego, albo do rezerwy komisarza wyborczego i w przypadku, gdy będzie taka potrzeba, nie będzie minimalnego składu obwodowej komisji, wtedy będziemy brali osoby właśnie z tej rezerwy. Komisarz będzie powoływał.
Kto może być członkiem takiej obwodowej komisji wyborczej? I jeszcze zanim przejdziemy do tego, kto może być członkiem takiej obwodowej komisji wyborczej, to proszę powiedzieć, ci wszyscy, którzy zgłosili swoją chęć i zostali zgłoszeni przez pełnomocników w poprzednich wyborach, to ich nie bierzemy już pod uwagę. Znaczy w wyborach wyznaczonych na 10 maja.
Bierzemy pod uwagę, te zgłoszenia są ważne. Nowe osoby przyjmujemy, czy osoby, czy komitety, które jeszcze nie zgłosiły w danych obwodach, czy też nowe komitety, bo takie się zarejestrowały, mają prawo zgłosić do 12 czerwca kandydatów na członków obwodowych komisji.
Czyli te osoby, które zostały zgłoszone przed wyborami ogłoszonymi.
Przez komitety, tak.
Tak.
To są brane pod uwagę.
To już nie muszą się starać po raz kolejny.
Tak. Są na listach i procedura jest tak, jak była poprzednio, czyli tam, gdzie będzie więcej, to będzie losowanie. Tam, gdzie będzie sam raz, to będzie komisarz powoływał, a gdzie będzie za mało, no to wtedy będzie z rezerwy dobierał, jeżeli ktoś się chętny zgłosi do pracy.
Z tego, co pamiętam, to wówczas już obsada tych obwodowych komisji wyborczych była pełna, prawda? Tam nie było problemów.
Była pełna, ale w minimalnych składach była w większości. Tam w niektórych były, bo jeszcze w międzyczasie nam trochę ludzi porezygnowało. Ale teraz jeszcze są nowe możliwości, czyli dopiero będziemy mogli coś powiedzieć tak naprawdę w poniedziałek, kiedy będzie losowanie ewentualnie, jak to się nam ułoży, ale bądźmy dobrej myśli.
Bo to nie jest praca wolontaryjna, prawda?
Nie. Członkowie obwodowych komisji, tak jak pani redaktor wcześniej zapytała, kto może być, no to czyli to jest osoba pełnoletnia, mimo wszystko musi być, no i wyrazić chęć w takiej pracy, a za pracę w obwodowej komisji przysługuje dieta 350 zł, 400 dostaje wiceprzewodniczący komisji, 500 przewodniczący komisji.
Czyli ten, kto chce w takiej komisji zasiadać, powinien zgłosić się do Komitetu Wyborczego. Oni zgłaszają do państwa, bądź tak. Też ewentualnie do tak zwanej rezerwy.
Do rezerwy do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Czy przychodzimy osobiście, czy jednak umawiamy się i robimy to w jakiś zdalny sposób?
Dobrze byłoby zadzwonić do nas i poinformować nas, żebyśmy wiedzieli, że takie są zgłoszenia, ale jeżeli też Państwo wrzucicie przy wejściu głównym takie zgłoszenie, to oczywiście my to wyjmiemy z tej dużej skrzyni i będziemy wprowadzać do systemu, do rezerwy.
Obwody głosowania, rozumiem, nie zmieniają się, jeżeli chodzi o gminę Białystok. Tutaj mamy te same, w których głosowaliśmy jesienią.
Tak, w Białymstoku są wszystkie te same obwody głosowania. Utworzyliśmy dodatkowy jeden obwód głosowania, gdyż już dosyć dużo mieszkańców mieliśmy przy ulicy 42 Pułku Piechoty, ale mieszkańcy idą do tego samego miejsca, do tej samej szkoły i tam będą głosować w to samo miejsce. Idą, czyli będziemy mieli 170 stałych obwodów głosowania.
Czyli ten stan epidemii, którym obecnie jesteśmy, nie spowodował tego, że tych obwodów będzie więcej, po to, żeby na przykład w lokalu wyborczym przebywała mniejsza liczba tych, którzy chcą oddać swój głos osobiście?
Myślę, że tego kodeks wyborczy nie przewiduje, nie zostało to przewidziane prawem, czyli głosujemy w tych samych stałych obwodach głosowania. Dodatkowo ze względu na tak, jak pani redaktor zauważyła, że wyjątkowo krótki albo nawet bardzo, bardzo krótki mamy czas i na kampanię wyborczą i na przygotowanie całej procedury wyborczej.
Ona w zasadzie już była przygotowana, realnie, prawda? Już raz była przygotowana.
Raz była przygotowana, ale mieliśmy 70 dni, tak? A tutaj de facto mamy 3 tygodnie, to proszę zwrócić uwagę, 70 a 20 dni na wykonywanie wszystkich czynności wyborczych, a my te czynności wyborcze musimy od początku robić. To nie jest tak, że my coś już przygotowaliśmy na 10 maja i mamy totalnie...
Wyciągamy gotowca.
Sprawę, tak, gotowca. Nie, od początku wszystkie są terminy określone w kalendarzu wyborczym i czynności musimy zrobić wszystko od początku, tak? Czy dla nas to jest praca taka sama od początku, jakbyśmy drugi raz wybory robili?
Tylko trochę szybciej.
Że mamy na 3 razy większych obrotach dodatkowo, na ponad 3 razy szybszych obrotach, bo naprawdę tutaj mamy bardzo na to mało czasu.
Tak, to pierwszy termin mamy w zasadzie już pojutrze, który dobiegnie końca, czyli zgłaszanie członków obwodowych komisji wyborczych, ale ważna informacja, myślę, dla tych wszystkich, którzy rozważają możliwość oddania głosu korespondencyjnie, bo ta ordynacja to przewiduje i to nie trzeba chyba szczególnie motywować, dlaczego chcemy korespondencyjnie głosować.
Nie, nie, nie. Do 16 czerwca możemy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego i może zrobić to każda osoba. Tutaj nie musimy motywować, uzasadniać, dlaczego tak, a nie inaczej. Jeżeli mamy taką wolę i chcemy zagłosować korespondencyjnie, to do 16 czerwca ten zamiar głosowania korespondencyjnego zgłaszamy właśnie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem danego urzędu gminy, czyli u nas to jest te sprawy załatwia Departament Obsługi Mieszkańców w Białymstoku Urzędu Miejskiego na ulicy Brańskiego 3/5 i tutaj możemy zgłosić taki zamiar głosowania korespondencyjnego.
Jak możemy to zrobić? Czy my musimy złożyć odpowiedni wniosek? Czy możemy zatelefonować? W jaki sposób to się odbywa?
Zgodnie z ostatnimi wytycznymi możemy zrobić to przez ePUAP, tak? Jest taka platforma cyfrowa, bądź też osobiście, telefonicznie. Niestety nie możemy tego z Państwa przyjąć, bo ktoś może się podszyć pod nasze dane i może nam psikusa takiego zrobić i dlatego w formie elektronicznej przez platformę ePUAP bądź też osobiście można złożyć taki wniosek w Departamencie Obsługi. Tak, i w tej chwili. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że w tej chwili już mamy ponad 170 pakietów takich złożonych wniosków, tak?
Ten taki schemat tego wniosku, bądź też jego wzór gdzieś znajdziemy? Czy...
Oczywiście, oczywiście. Wszystkie informacje chciałbym Państwa zachęcić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. To jest bib.bialystok.pl. Jest zakładka wybory i tam znajdziemy wszystkie dokładne informacje i też wzory wniosków, jakby ktoś sobie chciał wydrukować informacje, jak to dobrze zrobić, żeby to wszystko było legalnie.
Jeżeli do 16 czerwca zgłosimy, że chcemy głosować za pośrednictwem właśnie poczty, czyli otrzymać pakiet wyborczych, tak, korespondencyjnego, to czy potem możemy się rozmyślić i jednak pójść do lokalu?
Nie, 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 nie. Tutaj już w związku z tym, że Państwo zgłoszą taki zamiar, zostaniecie Państwo wykreśleni ze spisu wyborców w danym obwodzie głosowania. Czyli jak Państwo już, my dla Państwa przygotujemy pakiet wyborczy, to już nie będzie możliwości zagłosowania
w lokalu.
W lokalu, bo to rodziłoby takie podejrzenia, że ktoś może chcieć dwa razy głosować. Tak, na tak. Tutaj już trzeba się
zadeklarować raz.
Tak, zadeklarować raz i oczywiście te zgłoszenie dokonane teraz w terminie do 16 czerwca obowiązuje na pierwszą i drugą turę wyborów, tak? Czyli od razu jest na dwie tury wyborów, o ile oczywiście ta druga tura zostanie ogłoszona. Jeżeli nie będzie drugiej tury, to logiczne, że nie będziemy mogli drugi raz zagłosować, ale jeżeli będzie druga tura, to
to również pakietem.
Tak.
Otrzymamy
tak,
pakiet
tak,
i będziemy
tak,
korespondencyjnie
tak,
głosować. Dobrze, to jeszcze zapytam, na jaki adres otrzymamy ten pakiet? Czy możemy wskazać inny niż ten, pod którym mieszkamy?
Oj, powiem tak, no adres, pod którym przebywamy, prawda, pod którym przebywamy i jesteśmy wpisani do
spisu
rejestru wyborców.
Mhm.
Tak, do rejestru wyborców.
Do rejestru, tak,
wyborców.
Spisów to potem państwo
spis to
tak.
Jest na dane wybory, się sporządza, a rejestr to jest stały i gdzie my tam przebywamy, tak? Na tego. Gdzie jesteśmy wpisani w rejestru wyborców, bo tam jesteśmy przyporządkowani do tej komisji, tak, tam gdzie ciągle chodzimy i tam ten pakiet korespondencyjny dotrze do tej komisji. Nasz głos dotrze tak jakby do tej komisji, którą chodzimy normalnie głosować.
Czyli to jest możliwość dla tych, którzy po prostu nie chcą odwiedzać lokalu wyborczego.
Tak.
Ci, którzy będą, nie będą mogli odwiedzić takiego lokalu wyborczego, no ciągle jesteśmy w stanie epidemii i różne sytuacje się
tak,
zdarzają,
oczywiście.
To dla nich ten termin nie jest 16 czerwca, nie mija 16 czerwca, prawda? Bo może.
Jeżeli komuś się przykra sprawa z tym paskudnym wirusem, który u nas panuje, też zdarzy. I będą te osoby objęte kwarantanną, tak? Bądź też
izolacją
domową,
tak.
Tak, to te osoby mogą do nas na dwa dni przed wyborami to zgłosić, tak, taki zamiar i my
zaktualizujecie państwo ten spis
tak, będziemy
wyborców.
To wszystko aktualizować i spisy wyborców i będziemy docierać z pakietem do głosowania korespondencyjnego. Dla tych osób, którzy taka przykra sytuacja się zdarzy, czego nikomu absolutnie nie życzę.
My też nie życzymy
trochę
absolutnie.
Dłużej.
Ale jeżeli to jest, to też możliwe, żeby zagłosować. Możliwe jest też, żeby zagłosowali nasi rodacy za granicą. Oni też mogą takie wnioski składać. Ale powiedzmy teraz o innych, które obowiązują również przy normalnych wyborach. Że do spisu wyborców można się dopisać, można wziąć zaświadczenie i robiliśmy to przed poprzednim terminem wyborów. Czy te wszystkie zaświadczenia, które pobraliśmy od państwa z Urzędu Gminy są ważne, czy niestety nie?
Tamte zaświadczenia były na tamte wybory, tak? I teraz są nowe wybory i tak jak mówiłem wcześniej, rusza całkowicie nowa procedura, nowy, od początku startujemy, no i musimy niejako wszystko robić od początku, tak, w tych wyborach.
Czyli do spisu wyborców możemy się dopisać, ale po raz kolejny.
Tak.
Zaświadczenie o prawie do głosowania możemy z Urzędu Gminy odebrać, ale to będzie już drugie zaświadczenie, jeżeli chcielibyśmy głosować gdzie indziej, prawda?
Tak, tak. Do 23 czerwca możemy, jest termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców wybranych przez siebie w obwodzie głosowania i tutaj możemy
wszędzie zagłosować.
Tak, do konkretnego, do spisu, gdzie będziemy przebywali w danym miejscu. Tak.
Tak.
Jeszcze ważną rzeczą może jest, że też osoby, też które są starsze, to jeszcze należy też przypomnieć o kwestii sporządzania wniosków dotyczące aktu pełnomocnictwa do głosowania. Też osoby, prawda, mogą takie składać wnioski. To jest do 19 czerwca i to, prawda, przez pełnomocnik rzecznika mogą głosować osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat, tak? Czyli tutaj
można
pełnomocnictwo do głosowania. Też trzeba pamiętać o tym, że osoby, prawda, starsze, jeżeli mają obawy, też mogą takie pełnomocnictwo udzielić.
Ale mogą też głosować korespondencyjnie, prawda?
Mogą głosować korespondencyjnie, ale ktoś może przegapić termin, prawda?
Do 16. Do 16. Tak.
Już jest trochę, trochę starszy, powiedzmy, o ten roczek czy dwa, i to wtedy może jeszcze sobie ma te trzy dodatkowe, że jakby nie chciał
do lokalu iść,
oddawać głos, bo ma jakieś obawy, prawda? Mhm. A aby chciał oddać głos, to jeszcze taki zostaje pełnomocnictwo do głosowania i o tym też należy wspomnieć.
Proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda ten cały proces głosowania korespondencyjnego. My zgłosimy wniosek, że chcemy, potem otrzymamy pakiet na adres, w którym jesteśmy zameldowani, tak, bądź mieszkamy i jesteśmy umieszczeni w rejestrze wyborców. Ten pakiet odbierzemy. On będzie u nas właśnie. Do kiedy on będzie u nas w skrzynce pocztowej?
Mam nadzieję, że to będzie. Wstępnych informacji mamy, że to będą jednak Poczta Polska będzie to
doręczała.
Doręczała i nam doręczy osobiście, i później od nas ten pakiet
odbierze.
Zabierze i dostarczy Poczta Polska do właściwej tej naszej komisji, w której codziennie głosujemy. W ramach pakietu oczywiście otrzymamy informacje, jak głosować, otrzymamy kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, kopertę zwrotną i oświadczenie o tajnym i bezpośrednim oddaniu głosu. I zgodnie z tą informacją postępujemy, oddajemy głos, oddajemy ten pakiet i on zostanie dostarczony do komisji.
I żeby ten głos był ważny, to postępujemy tak jak w lokalu wyborczym, tak? Zaznaczamy jeden znak X przy nazwisku kandydata.
Kandydat, i dlatego mówię jeszcze z doświadczenia, mogę podpowiedzieć, że oprócz karty ważne jest, żeby to było oświadczenie o tajnym oddaniu głosu, prawda?
Czyli dwa dokumenty.
Dwa dokumenty. W tej instrukcji jest opisane bardzo dokładnie, będzie opisane dokładnie. I zachęcam, żeby dokładnie przeczytać, żeby tak, bo mieliśmy takie przypadki, że ktoś coś, nie wiem, czy z pośpiechu, czy z roztargnienia coś zrobił nie tak. Lepiej przeczytać tą instrukcję i zgodnie z tą instrukcją wypełnić i ten pakiet oddać poczcie.
Mówi pan z doświadczenia, bo to nie jest nowość. Można głosować było.
Tak.
Korespondencyjnie.
Tak. Nie było możliwości powszechnej głosowania korespondencyjnego, tak, ale były już możliwości głosowania korespondencyjnego i my takie pakiety dostarczaliśmy. To było na szeregu na nasze miasto, kilkanaście osób, 20 osób zgłaszało już korespondencyjne głosowanie, ale wcześniej były takie. Teraz głosować korespondencyjnie ma prawo każdy, kto zechce, tak?
Oczywiście chciałabym zapytać o to, jak będą wyglądały lokale wyborcze, jeżeli chodzi o ten reżim sanitarny. Pewnie będą maseczki jednorazowe, długopisy, to wszystko już mówiliśmy. Pewnie też będzie jakiś limit osób, które będą mogły w tym lokalu przebywać, ale to wszystkie te ustalenia jeszcze przed nami, tak?
Tak, przed nami są, z tego co się orientuję, te sprawy są na etapie konsultowania przez ministra zdrowia rozporządzenia w sprawie warunków właśnie, w jakich to się będzie odbywało, czyli co będzie się w lokalu znajdowało, czy maseczki, czy przyłbice, jakie płyny, jak dezynfekować, czy wietrzenie. To wszystko ma zostać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, na co też powiem, bardzo czekamy, bo musimy też pracować, tak? Musimy się do tego przygotowywać.
To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy te terminy, które są bardzo ważne, przypomnijmy. 16 czerwca, jeżeli chcemy do korespondencyjnie głosować, do tego terminu musimy zgłosić włącznie, prawda?
Włącznie, tak, do 16 włącznie, następny termin to 19, to jest sporządzenie aktu pełnomocnictwa. No 12 czerwca to już bliziutko mamy w piątek, jeżeli ktoś by chciał popracować w obwodowej komisji wyborczej.
I oczywiście 23, jeżeli chcemy się dopisać do spisu wyborców w danej komisji.
Tak, dopisanie do spisu wyborców. Tak,
bądź oczywiście też pobrać informację, zaświadczenie o prawie do głosowania, tak? Też takie będą wydawane, czy tym razem już nie?
Oj, musiałbym wziąć kalendarz wyborczy, przepraszam, nie mam do pamięci wszystko. Cytuję, bo z jednego spotkania na drugie spotkanie.
Jeszcze mamy trochę czasu, żeby do tego 23 bądź do 25 chyba tutaj, z tego co czytam, rzeczywiście kalendarz wyborczy bardzo taki ściśnięty mocno i szybki, więc dlatego może wszystkie terminy nam się nakładają w jeden. Ten, który dla Państwa jest istotny. 16 głosowanie korespondencyjne, ale proszę pamiętać, że jeżeli, myślę, że Pan to potwierdzi, że jeżeli nie jesteśmy pewni, czy chcemy korespondencyjnie, bo może jednak wolimy osobiście, bo mamy jakieś wątpliwości co do tego, że korespondencyjnie nie umiemy, to jeżeli zgłosimy się, to już nie ma odwrotu. I to na dwie tury.
Tak, oczywiście na dwie tury jest takie zgłoszenie, jeżeli korespondencyjnie i dlatego, że zostaniemy wykreśleni z naszego spisu wyborców, tam gdzie głosujemy, prawda?
Oczywiście i nie mamy też możliwości do tego, żeby powiedzieć nie, to jednak ja się rozmyśliłem, bo już pakiet nam zostanie przygotowany.
Bądźmy zdecydowani w tą stronę albo w tą stronę.
Dobrze.
Zdecydujmy już wcześniej i później już tak postępujmy, tak jak sobie wcześniej postanowiliśmy.
Na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiali o tym, jak oddać ważny głos i jak zagłosować w tych wyborach, jak będzie reżim sanitarny wyglądał w momencie, kiedy te przepisy będą już wchodziły w życie. A dziś serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Matys z Urzędu Miasta w Białymstoku. Do usłyszenia, mam nadzieję jeszcze przed wyborami i szybkiej pracy takiej, która szybko mija i szybko się udaje ją zrobić.
Dziękuję ślicznie. Dużo zdrowia Państwu i Pani redaktor życzę.
Dziękuję. Za chwilę naszym gościem będzie Pani Katarzyna Krupicka. Za 26 minut 14 w audycji Masz Prawo kilka tematów poruszamy. Odmraża nam się gospodarka. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że podlascy przedsiębiorcy otrzymali z różnego rodzaju wsparcia 2 miliardy złotych i myślę, że ZUS tutaj jest jedną z instytucji, która te miliardy przekazuje. Pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS-u białostockiego, jest naszym gościem. No właśnie, to jak te miliardy płyną szerokim strumieniem do podlaskich przedsiębiorców?
Płyną szerokim strumieniem i płyną praktycznie codziennie. To, co podajemy rano, po południu, okazuje się już tak naprawdę nie do końca aktualne. Najbardziej popularną formą, z którą korzystają osoby prowadzące działalność przede wszystkim, to jest zwolnienie z opłacania składek. I to zwolnienie z opłacania składek przysługuje za miesiąc marzec, kwiecień i maj. Ale tak naprawdę codziennie, w każdym dniu tygodnia wypłacamy świadczenia postojowe. To jest takie świadczenie, które przysługuje dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która w następstwie wystąpienia COVID-19 nie mogła wykonywać swojej działalności bądź wykonywała ją w bardzo ograniczonym zakresie, a także dla takich osób, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, czyli umowy agencyjne, umowy o dzieło, umowy zlecenia i te osoby również albo w ogóle nie wykonały swoich umów, albo w znacznym stopniu te umowy zostały ograniczone. Takie świadczenie postojowe można składać 3 razy. I tak naprawdę nie ma jakiegoś konkretnego terminu, kiedy po raz pierwszy można o to świadczenie postojowe wystąpić.
Ale to musi być po kolei potem? Jeżeli na przykład wystąpimy teraz w czerwcu, to potem w lipcu i w sierpniu, czy niekoniecznie?
Zasada jest taka, że o kolejne świadczenie postojowe występujemy w momencie, kiedy już może nie to, że otrzymamy pieniądze, tylko złożymy pierwszy wniosek i wiemy, że kolejny miesiąc znowu jest dla nas niezbyt korzystny, nie nastąpiła ta poprawa naszych warunków materialnych, bo każdy kolejny wniosek podlega już tylko i wyłącznie naszej ocenie. Ja tylko wrócę jeszcze do tego, że przy osobach prowadzących działalność gospodarczą, to te osoby muszą wykazać co najmniej 15-procentowy spadek między 2 miesiącami sprzed złożenia wniosku. Czyli jak teraz mamy miesiąc czerwiec, to muszą porównać miesiąc kwiecień i maj. Jeżeli nastąpił spadek o co najmniej 15%, mogą złożyć pierwszy wniosek o świadczenie postojowe. Jeżeli w kolejnym miesiącu nie nastąpi poprawa naszych warunków materialnych, wówczas składamy kolejny wniosek, niekoniecznie czekając na wypłatę tego pierwszego, chociaż miejmy nadzieję, że ta wypłata nastąpi. Z kolei w sytuacji, gdy ubiega się osoba, która jest zatrudniona na umowie cywilnoprawnej, tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ pierwszy wniosek składa za nas albo zamawiający, albo zleceniodawca. I to on powinien na podstawie naszego oświadczenia, które składamy właśnie u niego, złożyć ten wniosek. A tutaj jedynym wskazaniem, żeby złożyć ten wniosek, jest to, że owszem, nastąpiło ograniczenie tej umowy, ale nasz przychód nie przekroczył w poprzednim miesiącu kwoty 15 595 zł i 74 groszy.
Z tytułu tej jednej umowy?
Tak, tak. Jeżeli już pierwszy wniosek przez zleceniodawcę został złożony, każdy kolejny, czyli dwa, bo mamy możliwość złożenia tylko trzy razy takich wniosków, dwa kolejne składamy sami, oceniając już swoją sytuację materialną. Nie musimy wykazać, że jest ona identyczna, tyle że chodzi o to, żeby nie uległa ona znacznej poprawie.
I te wnioski, bo trzy razy możemy złożyć taki wniosek,
tak,
to jeżeli ktoś już trzy razy złożył, to już nie może, a jeżeli ktoś ani razu jeszcze nie złożył, to może jeszcze trzy razy złożyć i wcale nie po kolei muszą być to miesiące, tak?
Jak najbardziej. Może złożyć trzy razy i mamy na to jeszcze dużo czasu, ponieważ te wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował jeszcze przez trzy miesiące od odwołania stanu epidemii. Więc na razie jeszcze aktualnie mamy ten stan, nie został on odwołany, więc po odwołaniu to jeszcze trzy kolejne miesiące będzie można składać te wnioski. Inaczej jest w przypadku właśnie zwolnienia z opłacania składek, bo tutaj termin nam się kończy. Zwolnienie z opłacania składek mogło nastąpić za miesiąc marzec, kwiecień i maj i to dotyczy konkretnych miesięcy i tu mamy czas tylko do 30 czerwca na złożenie tych wniosków. Więc jeżeli ktoś nie opłacił składek, a nie złożył jeszcze takich wniosków, bo miał takie prawo jak najbardziej, musi koniecznie zrobić to do 30 czerwca.
I wówczas zostanie z tych składek zwolniony na te trzy miesiące, o których pani mówiła, czyli marzec, kwiecień, maj, ale już po 30 czerwca takiej możliwości nie będzie. Więc jeżeli ktoś nie złożył, bo zapomniał, albo po prostu nie wiedział, że powinien złożyć, bo zawiesił działalność, bądź coś no, może nie tyle zawiesił, co po prostu nie prowadził działalności z tytułu tego, że była ta epidemia i cały czas jest. I cały czas jest ta epidemia, no to po prostu będzie musiał te składki zapłacić, niezależnie od tego, że był zamrożony, prawda?
Niestety, trzeba pilnować tych terminów, ponieważ jeżeli przegapimy je, to może okazać się dla nas to niezbyt miłe w skutkach.
I jeszcze jedna ostatnia informacja, która myślę ważna dla wszystkich tych, którzy opiekują się dziećmi, że ten zasiłek opiekuńczy nadal dodatkowy jest. Dodatkowy. Nie musimy wykorzystywać tych 60 dni, które mamy normalnie przysługujące nam z ustawy, a z innej ustawy i z rozporządzenia mamy dodatkowe. Do 28 czerwca jest taka możliwość. Więc jeśli ktoś z Państwa to rozważa, to proszę, czy długo trzeba czekać na to, żeby takie od złożenia wniosku o takie postojowe, to postojowe otrzymać?
Wszystko zależy od tego, w jakim stanie trafia do nas taki wniosek, więc jeżeli jest złożony prawidłowo, a my zachęcamy do tego, żeby składać takie wnioski przez platformę usług elektronicznych, ponieważ tam mamy weryfikację od razu tego wniosku. Jeżeli nie wypełnimy jakichś danych, automatycznie system nam wskaże, że coś trzeba uzupełnić. Z kolei, gdy wypełniamy je papierze, możemy o czymś zapomnieć, a najczęstsze nasze błędy to albo pomyłki w numerach kont, albo niewpisywanie w ogóle numerów kont, więc to są takie drobne rzeczy, które oczywiście da się uzupełnić, ale niestety wydłużają termin załatwienia sprawy. Ale wpisujmy dane kontaktowe, wpisujmy maile, wpisujmy numery telefonów. Wówczas osoba, która będzie rozpatrywała taki wniosek, ma ułatwioną sprawę, bo ma bardzo dobry do nas kontakt, bo może zadzwonić, skontaktować się mailem, a my wtedy szybciutko te błędy możemy naprawić. A po uzupełnieniu tego wniosku praktycznie wypłaty odbywają się natychmiast, bo tak jak mówiłam, wypłaty świadczeń postojowych od pewnego czasu są już codzienne, więc dzisiaj również kolejne 1105 osób dostanie na swoje konta u nas w województwie podlaskim świadczenie postojowe.
I to optymistycznym akcentem zakończymy. Mogą wydać na długi weekend dla swoich pracowników na przykład i ich zatrzymać. I mam nadzieję, że powoli z tego stanu epidemii wychodzić będziemy nie za mocno poobijani i że uda nam się podnieść to wszystko do stanu sprzed epidemii, a te pieniądze temu właśnie posłużą. Dziękuję serdecznie. Moim gościem i Państwa była pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a za chwilę porozmawiamy o spisie, ale rolnym. Za kwadrans 14 i kolejny temat w audycji Masz Prawo, tym razem spis rolny. Naszym gościem jest dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pani Ewa Kamińska-Gawryluk. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Rozpoczynają państwo akcję informacyjną, a spis od września. No właśnie, dlaczego musimy się spisywać? A w zasadzie rolnicy dlaczego muszą się spisywać? Bo powszechny spis ludności to dopiero za rok, a teraz rolnicy.
Tak, teraz od 1 września do końca listopada będzie się odbywał powszechny spis rolny, w którym będziemy spisywać dane dotyczące gospodarstw rolnych w naszym województwie. W naszym województwie jest to ponad 84 tysiące gospodarstw, natomiast w całym kraju ponad 1,5 miliona. Dane zbieramy po to, aby pozyskać je w celu wykorzystania do polityki rolnej, krajowej, regionalnej, lokalnej, po to, żeby można było opisać zmiany, które zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat, bo spisy rolne przeprowadzane są co 10 lat, zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mamy też pewne zobowiązania międzynarodowe. Musimy przekazać dane do Komisji Europejskiej na potrzeby wspólnej polityki rolnej.
Czy taki spis rolny jest obowiązkowy? Czy rolnicy muszą się temu spisowi poddać?
Tak, spis jest obowiązkowy. Jest obowiązek podania informacji o gospodarstwie rolnym.
Czy mają czekać na wizytę kogoś w swoim gospodarstwie? Czy będzie się to odbywało inaczej?
Nie. Pierwszą i preferowaną i chyba najbardziej dogodną metodą jest samospis internetowy. Będzie to polegało na tym, że opracowane zostanie odpowiednie oprogramowanie, które umożliwi rolnikowi zalogowanie się do odpowiedniego systemu i wpisanie danych o swoim gospodarstwie. Jest to bardzo wygodny sposób spisywania się, ponieważ możemy w dowolnym momencie usiąść do komputera, wpisać swoje dane, w dowolnym momencie przerwać ten proces i powrócić do niego w dogodnym momencie. Poza tym, co jest też ważne, zmniejszy to koszty spisu.
Czyli rolnik będzie musiał sam zalogować się na odpowiedniej platformie, jeżeli będzie w ten sposób chciał dokonać tego spisu, co jest, tak jak pani podkreśliła, bardzo wygodne i musi zgłosić to gdzieś państwu, że w ten sposób chce się spisać, żeby było wiadomo?
Nie, absolutnie. My przeprowadzimy akcję informacyjną, dzięki której każdy dowie się, jak może to zrobić i w każdym momencie od 1 września do 30 listopada może wykorzystać tę metodę spisu. Poza tym wszyscy rolnicy dostaną listy prezesa, generalnego komisarza spisowego, to jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w którym będą zawarte wszystkie dane potrzebne do dokonania spisu przez internet.
A jeżeli ten internet zawiedzie. No, jesteśmy w różnych miejscach, nasz region różnie z dostępem do internetu ma. Znaczy jest dobrze, wydaje mi się, aczkolwiek pewnie są tacy, którzy z internetu korzystają rzadko, sporadycznie albo wcale.
Tak, więc po pierwsze, każde gminne biuro spisowe jest obowiązane do udostępnienia pomieszczenia z komputerem wyposażonym w program do samospisu. I musi wyznaczyć osobę, która będzie ewentualnie mogła pomóc rolnikowi w spisie, jeżeli będzie miał problemy. Oczywiście w tym pomieszczeniu muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności związane z obecną sytuacją. To jest druga możliwość. Rolnik może przyjść do urzędu gminy i spisać się tam. Z ewentualną pomocą.
Mhm.
Tak, tak. Jeżeli nie dopełni obowiązku w ten sposób, zadzwoni do niego rachmistrz telefoniczny, pracownik Urzędu Statystycznego w Białymstoku, który poprosi o podanie danych dotyczących gospodarstwa.
Mhm. Czyli to będą dwie metody. Przez internet, telefonicznie, jeszcze jedna forma, tak?
Tak. Istnieje jeszcze, to będzie z kolei zależało od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna, ponieważ zatrudniamy też tak zwanych rachmistrzów terenowych, czyli mieszkańców poszczególnych gmin, którzy, jeżeli będzie to możliwe, będą udawać się do mieszkańców gmin, do rolników i spisywać w trakcie wywiadu bezpośredniego. Z tym, że tak jak powiedziałam, będzie to zależało od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna.
Tak, bo różne są prognozy, jeżeli chodzi o jesień.
Tak.
Niestety.
Także przygotowujemy rachmistrzów terenowych, ale jeżeli nie będą oni mogli pracować w ten sposób, to staną się rachmistrzami telefonicznymi i używając urządzeń mobilnych, tabletów, które zostaną wyposażeni, będą spisywać rolników również telefonicznie.
Pani dyrektor, jak sprawdzić, że dzwoni do nas rachmistrz, a nie ktoś inny?
Mhm. Więc rachmistrz przede wszystkim powinien się przedstawić, powiedzieć, w jakim celu dzwoni, może podać numer swojej legitymacji, jeżeli to będzie miało miejsce telefoniczne. Jeżeli ktoś nie będzie ufał, że jest to rzeczywiście rachmistrz telefoniczny, pracownik urzędu, to może zadzwonić na infolinię, której numer będzie podany do powszechnej wiadomości. Zadzwonić i zapytać, czy osoba o tym nazwisku rzeczywiście i ewentualnie o podanym numerze legitymacji jest rzeczywiście rachmistrzem Urzędu Statystycznego lub też tym rachmistrzem terenowym zatrudnionym również przez Urząd Statystyczny.
Ale takie...
Ponadto, tak? Przepraszam jeszcze o jednej rzeczy.
Proszę bardzo.
Ponadto każdy może zadzwonić samodzielnie na infolinię i poprosić o spisanie. Wtedy już będzie miał na pewno gwarancję, że spisuje go odpowiednia osoba, ponieważ pracownik dyżurujący na infolinii przekieruje to połączenie do teleankietera.
To, co pani dyrektor powiedziała na początku, najbezpieczniejsza, najlepsza i najszybsza metoda to samospis poprzez internet i też możliwość rozłożenia sobie tego na raty, więc nie robienia tego od razu. A dane, które tam będziemy wpisywać, pewnie znamy na pamięć, jeżeli jesteśmy rolnikiem i taką działalność prowadzimy, prawda?
Myślę, że tak. A jeżeli rolnik będzie miał jakieś wątpliwości, to może właśnie przerwać samospis, sprawdzić tę informację, bo być może ma gdzieś ją w jakichś dokumentach i wtedy wrócić do spisu po jakimś czasie. Także na pewno jest to najlepsza metoda.
My również na swojej antenie będziemy informować Państwa, w jaki sposób się spisać, jakie dane będą potrzebne, dlaczego to takie ważne. Taką kampanię również będziemy prowadzić. A dziś, i myślę, że do rozmowy z panią dyrektor również jeszcze nie raz wrócimy, a dziś serdecznie dziękuję. Spis, przypomnijmy, od września?
Tak, od 1 września do 30 listopada.
Obowiązkowy. Więc nie możemy się od tego obowiązku uchylać. Moim Państwa gościem była pani dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Ewa Kamińska-Gawryluk. Audycja Masz Prawo za tydzień o tej samej porze. Udanego weekendu Państwu życzę, a popołudnie z Polskim Radiem Białystok poprowadzi dziś Andrzej Bajkus.